Kim jestem? No to jest takie pytanie, na które człowiek pragnie znaleźć odpowiedź. Bóg stworzył nas z pewnymi potrzebami. No to są potrzeby jedzenia, picia, poczucia bezpieczeństwa, ale też przygody, miłości, przynależności, czy wreszcie najgłębszymi potrzebami odpowiedzi na pytanie, na przykład, kim jestem? Albo co jest sensem mojego życia? Co jest sensem mojej egzystencji? Dziecko przyjmuje odpowiedź od rodziców, przyjmuje wizję swojej osoby właśnie od nich, ale później zaczyna samo szukać odpowiedzi, sprawdza to, czego się już dowiedziało. Ja jako młody chrześcijanin już po studiach przez kilka lat zmagałem się z pytaniem, po co jestem? Po co jestem? Co jest moim powołaniem? I koniecznie chciałem poznać odpowiedź. To pytanie paliło mnie od środka. I Bóg udzielił mi odpowiedzi. Trochę zajęło to czasu, ale ciekawe jest to, że po tą odpowiedź przyprowadził mnie do tej wspólnoty. Więc kim jestem? Jezus urodził się jako człowiek z ludzkimi potrzebami. List do Filipian mówi, że Jezus przychodząc na świat wyrzekł się wszelkich atrybutów boskości. Stał się człowiekiem takim jak my. Jednocześnie będąc Bogiem, mógł korzystać z boskiej mocy, ale nie robił tego. Wręcz w pewnym momencie swojego życia udał się, tak jak wielu ludzi, nad Jordan, by dać się ochrzcić Janowi. Pojawia się pytanie, czemu? Ludzie przecież przyjmowali chrzest na odpuszczenie grzechów, a Jezus był bez grzechu. I nawet Jan Chrzciciel był zaskoczony tą prośbą Jezusa. Jezus przyjął chrzest, ponieważ chciał nam pokazać, co dzieje się z człowiekiem, gdy ten narodzi się na nowo, gdy zostanie oczyszczony z grzechów. Mówi o tym pierwszy fragment z Ewangelii Mateusza. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębice i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. W chwili, gdy Jezus wynurzył się z wody, stąpił na niego Duch Święty. I jest to bardzo ważny moment. Bo Jezus, człowiek, zostaje wypełniony Duchem Świętym i zaczyna żyć pod wpływem Ducha Świętego. I to samo dzieje się z każdą osobą, która narodzi się na nowo, której grzechy zostaną odpuszczone, zostaje napełniona Duchem Świętym. Może nawiązać relacje z Bogiem oraz żyć dla Niego i pod Jego wpływem. Jezus staje się tutaj wzorem osoby, która żyje pod wpływem Ducha Świętego. Wszystkie cuda, których Jezus dokonał, dokonał jako człowiek, ale przez wiarę mocą Ducha Świętego. Jezus Chrystus, Syn Boży, będąc w pełni Bogiem, odłożył na bok swoje cechy boskości, postanowił ich nie używać, a na to miejsce jest wypełniony Duchem Świętym. W pewnym sensie pokazał nam, ludziom, co jest możliwe, jeżeli będziemy szli Jego drogą, jeżeli będziemy pełni Ducha Świętego. I 3 lata po tym chrzcie Jezusa, w dniu Pięćdziesiątnicy, następuje zesłanie Ducha Świętego na tych, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa, oddali się Mu do dyspozycji. Mają możliwość doświadczyć życia pod wpływem Ducha Świętego. Jakie to jest to działanie Ducha Świętego? widzimy tutaj w wersie 16 i 17. Otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego wstępującego jako gołębice i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam podobanie. Więc pierwszym doświadczeniem Ducha Świętego było świadectwo tożsamości. I to jest rola Ducha Świętego, który odpowiada nam na pytanie, kim jesteśmy. Gdy spotykamy się z kimś nowym, w jakimś nowym towarzystwie i się przedstawiamy, to zazwyczaj mówimy, kim jesteśmy zawodowo, albo czego się uczymy, ewentualnie czy mamy dzieci, czy mamy jakąś pasję. Definiujemy siebie poprzez różne zainteresowania. Czasami skąd pochodzimy, z jakiego miejsca. Jednak największym mianem, jakim człowiek może siebie określić w całej swojej życiowej karierze, to miano dziecka Bożego. Bo Bóg jest osobą, do której należy każdy milimetr kwadratowy wszechświata. I oto dzieje się coś niesamowitego. Ludzie mają możliwość stania się dziećmi Boga i powiedzenia: to mój tata. Jak stać się dzieckiem Boga? Słowo Boże mówi, że Bóg kocha każdego człowieka i pragnie żyć z nim, no, z każdym człowiekiem w przyjacielskich relacjach. Bóg pragnie tego tak bardzo, że wysłał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa, na ziemię, aby się urodził jako syn Marii i Józefa, aby później umrzeć na krzyżu i zmartwychwstać, rozwiązując problem grzechu człowieka. I w Apokalipsie Jana czytamy słowa Jezusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I każdy, kto usłyszy to pukanie i wpuści Jezusa do swego serca, pozwalając na wprowadzenie zmian, stanie się nowym człowiekiem, narodzi się na nowo. Zmieni się jego tożsamość. Jeśli zaprosiłeś Jezusa do swojego życia, uczyniłeś Go swoim Panem i Zbawicielem, to pozwoliłeś Mu kierować całym swoim życiem i On zamieszkał swoim Duchem w Tobie. Tą pewność opieramy na Jego obietnicy. Ale często może się pojawić pytanie w głowie, czy zaproszenie Jezusa do serca wystarcza? Czy to naprawdę jest możliwe, że sekundę przed nie byłem dzieckiem Boga, a teraz Nim jestem? Przecież praktycznie, wizualnie nic się nie zmieniło. Miałem kiedyś kolegę, który na przestrzeni kilku lat, kilkaset razy przyjmował Jezusa do serca, nie będąc pewnym, czy skutecznie. Dopiero pewnego letniego dnia Duch Święty zbudował w nim absolutną pewność, że jest dzieckiem Boga i że nic tego nie zmieni, i że na wieczność będzie żył z Bogiem. Chrzest Jezusa w Jordanie symbolizuje, co się dzieje z człowiekiem w chwili otwarcia drzwi swojego serca dla Boga. Bóg wchodzi swoim Duchem Świętym do serca człowieka. Zobaczmy na kolejny fragment Ewangelii Mateusza i zobaczmy, w jaki sposób Duch Święty zaczyna działać w życiu Jezusa, jak utwierdza Go w tożsamości dziecka Bożego. Czytając ten fragment, też zobaczymy, co to znaczy być prowadzonym przez Ducha Świętego. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Jezus, pełen Ducha Świętego, stanął w sytuacji, w jakiej staje każdy człowiek. Miał być kuszony. Dosłownie tłumacząc, doświadczony. Miał przejść próbę. Czytamy dalej, wersety 2-4. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. No, czytamy, że Jezus pościł przez 40 dni i nocy. Zapewne jest wyczerpany, słaby. Jego ludzkie możliwości były po tym okresie postu jeszcze mniejsze niż zwykle. No, ciężko liczyć na swoje własne siły w takim stanie. I właśnie w takim momencie przystąpił kusiciel i rozpoczął kuszenie. Jego kuszenie dotyczyło jednocześnie potrzeby podstawowej, takiej jak jedzenie, jak i najgłębszej, dotyczącej tożsamości. Szatan rozpoczął od zdania: jeśli jesteś Synem Bożym. To pokuszenie jest związane z odpowiedzią na pytanie, kim jestem. Właśnie na tej potrzebie opiera szatan swoje kuszenie. I szatan daje swoją propozycję na zaspokojenie tej potrzeby. Zachęca Chrystusa do potwierdzenia tego, kim jest, że jest naprawdę Synem Bożym, poprzez użycie boskiej mocy w celu dokonania czegoś niezwykłego. Tutaj sugeruje: no, skoro jesteś głodny, no to powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. I my jako chrześcijanie również będziemy wprowadzani przez Ducha Świętego w stan próby, będziemy doświadczani, żebyśmy mogli zobaczyć, jacy naprawdę jesteśmy. Gdy życie wydaje się pod kontrolą, gdy wszystko idzie zgodnie z planem, gdy wszystkie nasze potrzeby są zaspokojone, no to jesteśmy miłymi ludźmi zazwyczaj. Ale sytuacje ekstremalne ujawniają to, co mamy w sercu. Dzięki takim skrajnym sytuacjom, to, co jest ukryte głęboko w sercu, nawet przed nami samymi, może wypłynąć na wierzch, pokazując nam, jacy naprawdę jesteśmy. Jak Jezus odpowiedział na pokusę? Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jezus tutaj przytacza słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, 8 rozdziału. Poproszę je może. Które tak brzmią. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu. Czy strzeżesz jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Więc Jezus opiera swoją odpowiedź na fragmencie Bożego Słowa. Powiedział, że człowiek żyje słowami, które pochodzą z ust Boga. A Bóg Ojciec powiedział podczas chrztu, że Jezus jest Synem Bożym. I Jezus nie musi potwierdzać sobie tego, kim jest. Nie musi sobie tego udowadniać. On wie, kim jest, ponieważ Ojciec tak powiedział. Więc swoje przekonanie o tym, kim jest, nie opiera na niczym innym, jak na słowach Boga. Jezus tutaj nie neguje materii, nie twierdzi, że potrzeby materialne są bzdurą, no ale wie, po co wyszedł na pustynię. Wyszedł na pustynię, by pościć. I mówi: nie samym chlebem człowiek żyje. Zresztą później, podczas swojej działalności, Jezus też troszczy się o te sprawy. uzdrawia ludzi, rozmnaża chleb, zamienia wodę w wino. Ale jasno też zaakcentuję, że najważniejszym aspektem Jego służby jest głoszenie Słowa Bożego. Że chleb, owszem, daje życie, ale w krótkiej perspektywie czy skali prawdziwe, bo wieczne życie daje Słowo Boże. Więc czy jestem dzieckiem Bożym? Na czym oprę przekonanie, że Nim jestem? Może przechodzisz ciężki czas, w którym potrzeby wydają się być niezaspokojone. Może jest to czas choroby, może kłopoty finansowe. I może pojawia się pytanie, Boże, gdzie jesteś? Czy jestem Twoim dzieckiem? W moim życiu bardzo często doświadczałem Bożej pomocy w sprawach materialnych. Czasem pieniądze znajdywałem dosłownie na śmietniku. I przyznam, że zawsze lubiłem te dowody Bożego zaangażowania. Ale jeśli od tych namacalnych dowodów uzależnia moją tożsamość, to, że jestem dzieckiem Boga, to z moją wiarą jest coś nie tak. Kiedy czytam o tym pierwszym pokuszeniu Jezusa, to przypomina mi się pewna historia. Mam taki domek w górach, w Rabieniżnej i bardzo lubię tam jeździć. To jest takie jedno z moich ulubionych miejsc. I zacząłem tam brać swojego małego syna. No i pewnego dnia siedzieliśmy sobie koło chaty, cisza, las. Kiedy nagle z drogi wyskakuje z warkotem kilka motorów i quadów, mój syn w panice zaczął uciekać. I wydarzenie to było dla niego traumatyczne. Nie chciał już w ogóle tam jeździć, a już jak mi się go udało tam zaciągnąć, to siedział w domu cały czas. I prosiłem Boga, aby uwolnił go od tego lęku, jednak nic się nie poprawiło. Rok później pojechałem do tej chaty z pewnym człowiekiem, który widząc, co się dzieje, zaoferował pomoc pewnego znachora. Mówił, że kiedyś jego dziecko cały czas płakało, ale gdy poszedł do tego znachora, to od ręki problem minął. Odpowiedziałem mu, że Bóg ma moc uwolnić od lęku mojego syna i skoro tego nie zrobił, to miał ku temu powód. I ufam Jezusowi, że ma jakiś w tym plan. No i aktualnie, oczywiście po jakimś czasie Bóg sprawił, że mój syn się w ogóle nie boi tego miejsca, możemy tam jeździć, nawet cały tydzień tam spędzać i nie ma śladu już po tym strachu. W Księdze Powtórzonego Prawa jest napisane: dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś, ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Jeśli Duch prowadzi nas na pustynię, to znaczy, że chce czegoś nas nauczyć. Jeżeli doświadczamy właśnie jakichś trudności, nie wszystkie nasze potrzeby może są zaspokojone, to jest pewien znak. Przede wszystkim chce nas nauczyć, że wymiar duchowy czy wymiar Słowa Bożego ma najwyższą wartość, ponieważ dotyczy rzeczy niezniszczalnych. I zobaczmy, jeżeli to jest jakaś nauka na tej pustyni, to zobaczmy, do jakiej dojrzałości Duch Święty doprowadził apostoła Pawła. List do Filipian 4:11-12. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkiego w ogóle jestem zaprawiony i być sytym i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Paweł pisze te słowa w areszcie dobowym w Rzymie i w ogóle nie narzeka. Wie, że jest dzieckiem Boga. Miał obietnicę, że będzie jeździł po świecie i zakładał wspólnoty, a tu zdarzyło się, że siedzi w więzieniu. Jednak nie narzeka. Wie, że jest dzieckiem Boga i dla tej prawdy jest gotów oddać życie. Popatrzmy na następne pokuszenie, z jakim spotkał się Jezus na pustyni. Ewangelia Mateusza 4:5-7. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane. Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Szatan znowu przystępuje do Jezusa i znowu rozpoczyna pokuszenie od słów: jeśli jesteś Synem Bożym. Czyli znowu kuszenie dotyczy potrzeby odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Ale tym razem Jezus miał propozycję upewnić się o tym w inny sposób. W jaki sposób? Rzuć się w dół. Przecież jest obiecane, że anioły cię uratują. Czyli szatan sugeruje Jezusowi, żeby sprawdził, czy Bóg spełni swoją obietnicę, obietnicę szczególnej opieki. Na pewno by spełnił i na pewno by to mogło potwierdzić, kim Jezus jest. No i niejednemu człowiekowi taki pomysł wydawałby się w porządku. No ale Jezus odpowiada: jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Co to znaczy wystawiać Boga na próbę? Jezus zaczerpnął te słowa z Księgi Powtórzonego Prawa 6:16. Nie będziecie wystawiali na próbę Pana Boga waszego, jak wystawialiście Go na próbę w Massa. Żeby zrozumieć, co to znaczy wystawiać Boga na próbę, musimy zobaczyć, co naród izraelski robił w Massa. Jest to opisane w Księdze Wyjścia 17:3-7. Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci, nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? Zwróćmy uwagę tutaj szczególnie na ostatnie słowa. Czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? Co to znaczy wystawiać Boga na próbę? To znaczy opierać swoje przekonanie, że Bóg jest ze mną, na cudach, których On dokona, na dowodach Jego szczególnej opieki. Jeżeli Bóg cudownie mnie ochroni, to będzie to potwierdzenie, że jest moim Ojcem. Moja żona, będąc w pierwszej ciąży, wiązała z porodem pewne nadzieje. Coś w jej sercu narodziła się taka myśl, że skoro jest dzieckiem Bożym, to wszystko dobrze się potoczy, no, że może nawet nie będzie cierpieć. No jednak poród okazał się być bardzo ciężki. Dziecko zaklinowało się i spanikowani lekarze musieli dokonać błyskawicznej operacji. Mój syn był niedotleniony, wylądował na kilka dni w inkubatorze. Moja żona cierpiała dwa razy bardziej, niż wydawało się, że się w takich momentach cierpi. I w jej głowie pojawiały się myśli: Boże, co było nie tak? Przecież jestem Twoim dzieckiem. Gdzie byłeś? Z perspektywy czasu zrozumiała, że tak naprawdę Bóg uratował dziecku życie, dał mu pełną sprawność, choć nie spodziewała się takiej drogi. I czasem chrześcijanin, który oddał swoje życie Bogu, jest w drodze, rozgląda się dookoła i zadaje sobie pytanie: to gdzie jest ta ziemia obiecana? Gdzie jest to obiecane szczęście? I gdy tego nie dostrzega w danym momencie, może pojawić się w nim myśl: po co ja poszedłem za Jezusem? Czy tam nie było lepiej za Nim? Więc może jesteś dzieckiem Boga, ale na przykład twojej pracy nie idzie najlepiej, nie jest po twojej myśli. Może sesja leży na studiach, może sypią się relacje, może sam wręcz czujesz pustkę i masz mętlik w głowie. I myślisz: Boże, czy naprawdę jesteś? Pokaż mi jakiś znak. Zrób coś spektakularnego. A może ja sobie tego Boga wymyślam i cały ten plan? I wielu uznałoby takie proszenie Boga o znak za właściwe. A jednak jest to kuszenie do złego. Bo na czym ma opierać człowiek pewność czy przekonanie, że Bóg jest z nim? Ma być to oparte na tym, że Bóg obiecał. A Bóg obiecał, że swoich dzieci nie opuści, ani nie zostawi, że nikt nie oddzieli jego dzieci od niego. I raz człowiek widzi, jak Bóg to spełnia, innym razem tego nie widzi. Nie zawsze Bóg działa natychmiast i tak, jak my chcemy. Czasami jego dowody, jego opieki są widoczne po dłuższym czasie. I oczywiście życie z pasmem sukcesów takich ludzkich jest przyjemne. Fajnie jest być super człowiekiem, któremu wszystko się udaje. I nawet czasami byśmy chcieli użyć Boga do realizacji naszego show. Miałem okres w życiu, że moją tożsamość opierałem wręcz na tym, że Bóg działa spektakularnie w moim życiu. Karmiłem się tym. Ale gdzieś tam w sercu czaiło się coś złego. Dostrzegałem tam pragnienie zwracania na siebie uwagę. Zresztą pomyślmy o tym, gdyby Jezus skoczył ze świątyni, tłumy ludzi to widzą, byłby to super pokaz. Jeszcze zostałby uratowany. Ale byłby to upadek wiary w obietnicę na słowo. Jezus jest na pustyni, szatan próbuje trzeciego podejścia. Zobaczmy na Ewangelię Mateusza 4:8-11. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Szatan zaproponował coś Jezusowi. Co zaproponował? Chwałę, sławę, przepych wszystkich królestw świata. Była bardzo podstępna propozycja, bo Pismo Święte wskazuje, że Chrystus i tak zostanie obdarzony w przyszłości najwyższą chwałą i pozycją. Pismo mówi, że na imię Jezusa zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i że wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Ale Biblia również pokazuje, jak wygląda droga, która prowadzi do takiej chwały. Czytamy w liście do Filipian, i tu możemy zobaczyć, jak ta droga wygląda. Uniżył samego siebie Jezus, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Droga prowadzi do tej wielkości, ale jest to droga przez posłuszeństwo Bogu Ojcu. Przez uniżenie, w końcu przez cierpienie i oddanie, poświęcenie życia. Szatan proponuje łatwiejszą drogę. Bez poddania, bez cierpienia, bez oddania życia. Proponuje natychmiastową nagrodę, natychmiastową wielkość i chwałę. W pewnym sensie jest to droga na skróty. Jak Jezus odpowiada na te kuszące propozycje? Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Szukanie drogi na skróty albo staranie się o swoją wielkość tu i teraz jest błędem. Ciekawe, że kuszenie szatana było oparte na pewnej potrzebie człowieka. Jest to potrzeba znaczenia, bycia kimś. Czasem u niektórych ta potrzeba przebija się mocniej niż u innych. Za wszelką cenę chcą być wyjątkowi i najlepsi. Ja w mojej młodości czułem, że muszę naprawdę dużo osiągnąć, naprawdę zrobić coś niezwykłego, by być kimś, by zostać dostrzeżonym. Być najlepszym w klasie, być olimpijczykiem, we wszystkim zwycięzcą, może zdobyć jakieś dziewicze szczyty w Himalajach. Pokusa, by być kimś wyjątkowym tu i teraz, jest ciągle silna i często się pojawia w moim życiu. Kiedy myślę na przykład o wycieczce na Krokusy, ogarnia mnie rozpacz. Wędrówka z tłumami spacerowiczów. Zawsze wolałem wejść na szczyt gdzieś poza trasą, szczyt, o którym nikt nie słyszał. Ale Jezus uczy mnie, jaka jest droga do znaczenia, do wyjątkowości, do chwały, do prawdziwej wielkości. I później podczas swojej działalności powie, kto chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Apostoł Paweł przeszedł taką drogę. Był człowiekiem, który wiele znaczył w środowisku. Był jednym z najlepszych, jeśli chodzi o gorliwość, religijność, przestrzeganie zasad. Jednak gdy się nawrócił, to uwierzył, że droga Jezusa jest jedyną opcją, by podobać się Bogu. I po latach stwierdził, że wszystko to, z czym wiązał wcześniej poczucie wyjątkowości i tożsamości, nie ma znaczenia wobec tego, czym jest poznanie drogi z Chrystusem czy Chrystusa. A swoją chwałą nazywa wspólnotę ludzi, których zbudował, którym poświęcił życie, dla których żył. Więc każdy ma potrzeby, bardzo głębokie też, takie jak to, żeby znać pytanie, kim jestem, po co żyję, czy wreszcie potrzebę znaczenia, bycia kimś. I nie należy tych potrzeb negować. Pragnienie posiadania znaczenia nie jest czymś niewłaściwym. Bóg stworzył nas w ten sposób. Ale problem jest wtedy, kiedy próbujemy tą potrzebę zaspokoić na skróty. Jeśli dostrzegasz w sobie oczekiwanie na oklaski, uznanie ludzi, albo na przykład strach przed opinią, to jest szansa na pójście na skróty. Jeśli dyskredytujesz innych, jesteś krytykancki, wyniosły, może stosujesz przemoc, by mieć władzę, by mieć ostatnie zdanie. Za wszelką cenę, jeżeli chcesz zwyciężyć lub coś osiągnąć, to może jest to droga na skróty, do zaspokojenia tej potrzeby. A jak można najlepiej zaspokoić tą potrzebę? Nie przez dążenie do chwały i pozycji wśród ludzi, ale przez poddanie Bogu i przyjęcie postawy sługi. Bóg doprowadzi do prawdziwej wielkości. I to jest właściwy sposób zaspokojenia tej potrzeby. Jezus swoim życiem pokazał taki wzór. Wielokrotnie mógł się pławić w chwale lub dostosowywać swoje działania do opinii innych ludzi. Lud go chciał porwać i koronować. Ale Jezus wybrał drogę przez zupełne oddanie, a nie dbanie o własny wizerunek dla własnego ego. Zresztą na końcu został ukrzyżowany, co wiele ludzi interpretowało jako porażkę. Jednak z perspektywy Boga to było właśnie zwycięstwo. I na koniec popatrzmy, co stało się, gdy Jezus odparł wszystkie pokusy. Mateusza 4:8-11, czyli wcześniejszy. Tekst. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Więc Jezus doświadczył szczególnej opieki Boga. Właśnie takiej opieki, jakiej Bóg Ojciec udziela Synowi. Ale nie na tym Jezus oparł swoje przekonanie, kim jest. Nie na cudownych zdarzeniach, lecz na słowach Ojca, który powiedział podczas chrztu: to jest mój Syn ukochany. I po czasie prób na pustyni Jezus ruszył, by realizować zadanie otrzymane od Ojca. Te postawy, tutaj sprawdzone na pustyni, pozwoliły później służyć ludziom i Bogu. Więc Bóg cię kocha i ma wspaniały plan dla twojego życia. Nawet jeśli jesteś na życiowej pustyni, na skrajnym wyczerpaniu, to wcale nie znaczy, że Bóg przestał cię kochać. On pragnie działać, no i działa w twoim życiu. Chce cię nauczyć, na czym polega działanie Ducha Świętego, ugruntować w tobie tożsamość dziecka Bożego i nauczyć życia przez wiarę, opartą na Słowie Bożym, a nie na dowodach. Jeśli wiernie będziemy wędrować za Jezusem, żyjąc Słowem Boga i pełnią Ducha Świętego, to dokonamy rzeczy, które mają prawdziwe znaczenie.